Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja. Na okoliczność synodalnej drogi Kościoła papież Franciszek przypomniał nam wierzącym o konieczności i umiejętności słuchania głosu Boga oraz rozpoznawania Jego obecności. Słuchanie jest bardzo wymagającą zdolnością. I to każdy z nas o tym wie, ale także i w wymiarze społecznym ciągle doświadczamy tej potrzeby umiejętności słuchania. Przypominamy sobie o tym, iż Pan Jezus wyraźnie nam oświadczył, to zapisał święty Łukasz w 8 rozdziale swojej Ewangelii, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Tak powiedział Chrystus przy powieści o siewcy, gdzie prezentuje różny grunt, w jaki gospodarz wrzuca ziarno. Pragnieniem tego człowieka jest, aby z owego ziarna coś wyrosło, gdyż inaczej bezsensownym byłoby jego rozsiewanie w ziemię. Czyli on oczekuje na to, aby to ziarno wydało swój plon. I tak się dzieje ze wszystkim, co rolnik wysiewa lub sadzi w swoim gospodarstwie. Bo to jest rola, w jaką on zasiewa ziarno, by go owa ziemia przyjęła i doprowadziła do owocowania. Czy ten proces rzeczywiście będzie funkcjonował, to już zależy od tego, jaka jest ziemia, jaką urodzajnością się charakteryzuje. Biblijny obraz mówi o drodze, skale i cierniach, gdzie nic nie może wzrosnąć, oraz o żyznej ziemi, która jest w stanie wydać owoc. Dla słuchaczy ów obraz przypowieści jest całkowicie jasny. Ale dlaczego Pan Jezus używa takiego skojarzenia? I jakie przesłanie niesie w sobie ta osobliwa wypowiedź, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha? Jakie powiązanie ma czynność siania z umiejętnością słuchania? Mamy szczęście, gdyż uczniowie Jezusa też do końca nie mogli pojąć tego powiązania, co to tak wyraźnie ma znaczyć. Dlatego Pan Jezus dodatkowo podaje wyjaśnienie tego, o czym mówił. Wartym podkreślenia i zapamiętania jest to, co uczniowie Chrystusa słusznie uczynili, gdy nie mogli zrozumieć Bożego Słowa. Poszli do swego Pana i zapytali Go o znaczenie ukazanej przez Niego przypowieści. Boski Nauczyciel podał im wyjaśnienie tego obrazu, mówiąc, iż zasiewanym ziarnem jest Boże Słowo, a ziemią słuchający je człowiek. Drogą są ludzie, wprawdzie słuchający słowa, ale go nie przyjmują, bo zanim ono zacznie kiełkować w ludzkim sercu, diabeł je zabiera. Skała obrazuje tych, co słowo przyjmują z radością, ale nie mają korzenia. Ich wiara jest krótka. W momencie pokusy rezygnują z tej obranej życiowej drogi. Podłoże cierniste to ci, co słuchają Słowa Bożego, ale nie owocują, gdyż są zagłuszeni troskami, bogactwem i rozkoszą codziennej egzystencji. Owocną rolą okazują się słuchający słowo sercem szlachetnym i dobrym. Zatrzymują je i wydają jego owoc przez swą wytrwałość. Czyli my, cały lud Boży, jesteśmy ową rolą ukierunkowaną na słuchanie Bożego Słowa. Zaś owocem tego słuchania jest wydanie plonu, a Duch Święty zasiewa Boży dar w nas, w naszym Kościele. Wkłada swój udział w ten proces w życiu każdego wierzącego. Dlatego niezwykle istotnym działaniem na drodze Kościoła jest modlitwa. I to od niej trzeba nam zaczynać każde działanie, a także i słuchanie. Zadaniem żyznej ziemi jest troska o to, by Boże słowa w nas owocowały. Takie jest nasze zasadnicze zatroskanie, także w procesie słuchania tego, co Duch Święty do mnie, do nas wszystkich mówi. Zadaniem członków Kościoła, Twoim i moim, jest przynieść owoce współpracy z Bożą łaską oraz samego Boga uwielbiać. Po to nas Bóg wybrał jako swój lud, obdarzając darem Chrztu Świętego, by ten owoc trwał we współczesnym świecie, w jakim przyszło nam żyć. A troską Kościoła jest to, aby najpierw każdy z nas wzrastał i wciąż upodabniał się do Chrystusa, a następnie przyprowadzał innych ludzi do Jezusa. To jest właśnie ów akcent misyjności Kościoła. Nikt z ludzi wierzących nie może się zwolnić od tego zadania, od przynoszenia owocu wiary, od słuchania Ducha Świętego. Trzeba nam to zobowiązanie wypełniać, a zadania i formy realizacji takiego obowiązku podpowiada słuchanie poruszeń Ducha Świętego. Nie wymigujmy się od tego zadania. Każdy niezależnie od swego wieku jest zdatny i przygotowany do tego przez chrzest, przez bierzmowanie oraz sakramentalne życie, a także modlitwę. Ale istnieje do tego zobowiązania również pewien warunek konieczny do spełnienia. Ziemia może przynieść owoc, ale nie sama z siebie. Najpierw musi to ziarno przyjąć i o nie się zatroszczyć. Owe ziarno, Boże Słowo, otrzymujemy darmo od Ducha Świętego i w tym maleńkim darze od Boga kryje się już cała moc Jego owocowania. Jak ten plon może wzrastać, jak będzie wielki, to zależy od tego, do czego jest zdolna owa ziemia, ta rola, w jaką ziarno wpada. Miara, według której będziemy wydawać plon, zależy od tego, jak bardzo my się zaangażujemy. Jaki grunt oddamy na to działanie Ducha Świętego, po prostu zależy od mojego osobistego uczestnictwa i słuchania Bożego natchnienia. W obrazie swej przypowieści Pan Jezus prezentuje ludzi różnie reagujących na Boże Słowo. Ale jeszcze raz pytam, co to znaczy dla nas owa Jezusowa przestroga i zachęta? Kto ma uszy, niechaj słucha. Tu może chodzić o dwie sprawy. Że uczestnicząc w naszych wspólnotach, w owym słuchaniu natchnień Ducha Bożego, gdy zbyt mocno koncentrujemy się na przeszłości Kościoła, patrząc na przyczyny i szukając wyjaśnień obecnych sytuacji, zaczynamy dzielić ludzi na kategorie i jesteśmy zdolni tylko niewielkiej grupie przypisywać owocny wkład w rozwój Kościoła. I będziemy z obawą się pytać, do jakiej grupy ja i my przynależymy, jakim rodzajem ziemi dla owocowania ziarna Bożego my sami jesteśmy. Gdy wspólnota naszego parafialnego Kościoła jest bez życia, bez entuzjazmu, napełniona marazmem, zniechęceniem, lenistwem, obawami, jakimi siebie samych usprawiedliwiamy przed naszym sumieniem, to chętnie szukamy ofiarnego kozła, by jego tym wszystkim obarczyć i od siebie odsunąć konieczność nawrócenia i zmiany życia. Od lat nie ma w tej czy innej parafii powołań, żadnych, męskich ani żeńskich, również i do małżeństwa się nie garną. Uświadamiamy sobie, że w tym momencie nie przynosimy owocu, nie rozwijamy się i nie pogłębiamy naszej wiary. To wówczas pytamy się, dlaczego tak jest. Łatwo wtedy schować się do któregoś z tych trzech obszarów, jakie wskazał Pan Jezus. Po prostu stwierdzimy ze smutkiem, nie mamy korzeni wiary, odcięliśmy się i zapomnieliśmy całkowicie o naszym Chrzcie Świętym oraz jego konsekwencjach w moim codziennym życiu. Albo dojdę do wniosku, iż moje troski, strapienia, choroby, problemy przygniotły mnie całkowicie w moim życiu i przydusiły świadectwo żywej, codziennej wiary. Nie dam rady. To po prostu za dużo na mnie. Tak się zrezygnowany tłumaczę. Należąc do tych, co nie owocują we wspólnocie wiarą, nie legitymują się misyjnością swej miłości do Boga i do bliźniego. Brak owocowania Bożej łaski we mnie zaczynam fałszywie widzieć jako mój zarzut względem Boga. Panie, czemu mnie porzuciłeś i tak często wystawiasz mnie na pastwę losu? Czuję się zapomniany, opuszczony, bezużyteczny i winny, czasem bez wyjścia z takiego życiowego doświadczenia. Dociera do mnie, Boże, coś z Twego słowa, ale zamiast mnie podnosić i budować, to ono, prawda w nim zawarta, jeszcze bardziej mnie przytłacza. Jak bardzo w takich doświadczeniach życia potrzeba mi wspólnoty Kościoła, tego uczestnictwa w życiu sakramentalnym, gdzie razem słuchamy tego, co do nas mówi Bóg i karmimy się Chrystusem. Duch Święty w swoim działaniu nie chce i nie zamierza pogłębiać naszego duchowego rozbicia, gdy umieszczamy siebie w którymś z tych trzech obrazów nieurodzajnej roli, gdzie ziarno Bożego Słowa, mimo że zostało zasiane w nas, nie przynosi oczekiwanych owoców. Duch Boga nie niszczy Kościoła i nas, ale buduje i odbudowuje to, co słabe. Chrystus ukazuje przed naszymi oczyma cel, do jakiego chce nas prowadzić. Słuchajmy, co mówi nam Duch Święty. Patrzcie przed siebie, przyszłość. Nie rozdrapujcie przeszłości. Samo analizowanie przyczyn sytuacji, w jakiej znajdujemy się obecnie jako Kościół, dlaczego są takie braki w świętości, kłopoty w funkcjonowaniu tej wspólnoty, zarzuty i oskarżenia pod adresem ludzi wierzących, duchownych oraz zakonnych, roztrząsanie tego wszystkiego, to nas ani odrobinę nie podnosi we wierze, w ufności. Leczy nas Boża łaska, sakramentalne przebaczenie grzechów i miłosierdzie. Pytajmy się o to, dokąd chcemy iść, osobiście i jako wspólnota Kościoła. Słuchajmy odpowiedzi Ducha Świętego, zawartych na to pytanie w Bożym Słowie. Oto Pan Jezus w przywoływanej przypowieści wskazuje nam drogę, jak owocować wiarą współpracującą z łaską, a wszyscy ochrzczeni jesteśmy do tego zdolni i właściwie uposażeni, aby być dobrą, urodzajną ziemią, przynoszącą właściwy plon. Każdy z nas, uczciwie mówiąc, znajdzie w swoim życiu coś, co by mu pasowało do jednego z tych trzech rodzajów roli, jaka nie owocuje. Albo nie słucham tego, co Bóg do mnie mówi, lub zapalam się i mobilizuję do gorliwej wiary, lecz na krótki czas oraz powstałe dobre chęci i plany podjęte na drodze zostają przytłoczone oraz odsunięte w niebyt przez inne troski i sprawy codziennego życia. Nie jestem w moim życiu bezbłędny, ale to nie oznacza, iż mam zrezygnować z walki o moją poprawę. Wsłuchując się w Boże Słowo, trzeba mi wiedzieć, które drogi nie poprowadzą mnie do dobrego celu w życiu, do owocowania Bożą łaską, ale uchwycić się mi trzeba tego czwartego kierunku, jedynie słusznego. Na co mam zwrócić uwagę? Aby będąc Bożą rolą, przynieść plon z ziarna Bożego Słowa, jakie zostało mi podarowane, zostało wsiane w moje serce i duszę. To, co w naszym życiu damy Bogu, zależy od tego, jak słuchamy Jego Słowa i jak tym Słowem owocujemy. Gdy nie chcemy się natrudzić nad przyjęciem i pielęgnacją Bożego Słowa, czyli codziennym życiem Jego zawartością, gdy nie zabiegamy o naszą jedność z Chrystusem Eucharystycznym, to nie postąpimy we wierze i nie będziemy umacniać wspólnoty Kościoła. Mozolimy się po ludzku, ale bezskutecznie. Słuchamy siebie i świata, a nie Boga, bo nie podejmujemy misji Chrystusowego ucznia, idziemy dalej swoją egoistyczną ścieżką. Wprawdzie słyszymy, co Bóg do nas mówi, choćby przez sumienie, przyjmujemy Jego słowo, ale zawartej tam prawdy nie zachowujemy i tym słowem nie owocujemy. Z tego wynikają trzy sprawy. Najpierw, czego my w ogóle słuchamy? Potem, jakie jest nasze wewnętrzne nastawienie na słuchanie Boga? I wreszcie, co robimy w życiu z tym, co usłyszeliśmy? A teraz się zapytajmy, czego mamy słuchać? W ogóle, w co my się wsłuchujemy? Ważnym jest dla nas to, ku czemu w ogóle kierujemy nasze ucho, bo człowieka kształtuje to, co słyszy swym uchem. Każdy rolnik wie, iż nie może oczekiwać kłosów zboża tam, gdzie na swej roli pozwolił na rozsianie się chwastów. Głupotą byłaby taka jego nadzieja. Jeszcze większą niedorzecznością jest spodziewanie się wzrostu w wierze, gdy stale słuchamy o rzeczach i sprawach, jakie nie pochodzą od Boga. A przecież ile jest takich tematów, których słuchanie jest po prostu bezowocne? Głupie gadanie, nie mające nic wspólnego z Bogiem, fałszywe nauki, nie zawierające w sobie Bożego Słowa i prawdy Kościoła, a przede wszystkim narzekanie i negatywny język, to wszystko ani nas nie buduje, ani nie wspiera na drodze wiary do celu, jakim jest zbawienie. Czyli takich spraw wcale nie powinniśmy słuchać. Na przykład negatywnej obmowy drugiego człowieka, to jest coś bardzo niebezpiecznego. Przecież spotykamy się z narzekaniem, plotkowaniem, krytykowaniem, mową nienawiści, pogardy o innych, często o tych, co właśnie za nas dźwigają na swoich barkach jakąś odpowiedzialność. Czy jest jakiś motyw tłumaczący, dlaczego nie powinniśmy tego wszystkiego słuchać? Czy nam ta wiedza w czymś pomoże? Potrafimy z tego czegoś się nauczyć dla naszego życia wiarą? Z całą pewnością nie powinniśmy słuchać tego, co złe. To nas nie ubogaci, bo kto tylko ciągle słucha skarg, to grozi mu depresja. Kiedy mamy nasze ucho zawsze nastawione jedynie na negatywne sprawy i je wyłapujemy z całości tego, co słuchamy, to my sami zaczynamy w ten sposób myśleć. Wówczas źle patrzymy na świat, na Kościół, na kapłanów, na sąsiadów i w ogóle nie dostrzegamy tego, co Bóg czyni w naszym życiu. Wtedy to, co negatywne, staje się dla nas jedyną rzeczywistością, o jaką obwiniamy samego Boga. Taka postawa pozbawia owego człowieka zaufania do Stwórcy. Dlatego nie dziwmy się współczesnym zachowaniom rozmaitych osób i agresywnych, różnobarwnych grup, protestów, marszów, niekiedy wprost histerii związanej z nienawiścią i niszczeniem wszystkiego, co dla nich ma jakiś smak świętości ze spraw boskich, kościelnych, katolickich, patriotycznych czy duchowych. Stąd też mądrość podpowiada, i tak sugeruje nam papież Franciszek, by bardziej słuchać Ducha Świętego, który mówi do naszych serc. Tym się wzajemnie dzielić, umacniać, to czynić przedmiotem naszej modlitwy, a nie zajmować się jęczeniem, narzekaniem i krytykowaniem wszystkiego, co się nam jakkolwiek ujemnie kojarzy z Chrystusem i Jego Kościołem oraz z wierzącymi i kapłanami. Owo negatywne spłaszczenie rzeczywistości Kościołowi i nam nie jest do niczego potrzebne, a więc tego nie chcemy. Ale cała sprawa zależy od nas, bo to my decydujemy o tym, czego lub kogo słuchamy. Oczywiście mam świadomość tego, iż nie dam rady w społecznym życiu uniknąć wszystkich takich sytuacji. Weźcie chociażby dla przykładu miejsca waszej codziennej zawodowej pracy. Ale w większości to ja sam mogę i potrafię zdecydować o tym, czemu się przysłuchuję. Oraz jestem w stanie ze spokojem i jasno oświadczyć drugim, że nie życzę sobie o takich sprawach słuchać. Bo gdy chcemy wzrastać w świętości, to powinno nam zależeć na tym, by to, co słyszymy, pochodziło od Boga, a nie od szatana. Po temacie, co słuchać, zobaczmy teraz, jak należy słuchać. Ważne jest nie tylko to, co słyszymy, ale również i to, jak my słuchamy, z jakim wewnętrznym zaangażowaniem jesteśmy obecni w tym wszystkim. Jaką masz postawę wobec tego, kto chce ci przybliżyć Słowo Boże, czy to w homilii, w kazaniu, podczas rozmowy, na kręgu biblijnym, w duszpasterskim spotkaniu, czy w trakcie jakiejś osobistej pogawędki z drugą spotkaną osobą? Na co zwracam uwagę, kiedy się przysłuchuję? Czy ważnym jest dla mnie to, aby było można dobrze słyszeć i mieć wtedy jakiś minimalny akustyczny komfort po to, by zostało potwierdzone to moje wewnętrzne nastawienie, z jakim otwieram się na słuchanie? Trudniej jest wówczas, gdy od samego początku tego procesu zdany jestem na wyłuskiwanie treści z tego, co do mnie dociera i staram się zrozumieć, co Bóg przez tych różnie mówiących ludzi chce mi przekazać. Święty Paweł powiedział nam, jaka postawa wobec tego, co słyszymy, będzie dla nas owocna w życiu. On stwierdza, w pierwszym liście do Tesaloniczan w 2 rozdziale. Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście Słowo Boże usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako Słowo Boga, który działa w was wierzących. Słowa apostoła słuchacze przyjęli nie jako wypowiedź do nich samego przemawiającego, ale jako bezpośrednią mowę Boga. Wówczas wszelkie zewnętrzności, wygląd, strój, styl, forma, obrazy, jakimi się posługuje mówiący, są całkowicie drugorzędne. Tesaloniczanie szukają w tym ludzkim narzędziu Pawłowego słowa samego Boga i je znajdują. Tej właśnie umiejętności powinniśmy się uczyć. Trzeba nam w naszym słuchaniu drugiego wyłuskiwać sprawy najistotniejsze spośród tego, co się na mnie jako nachalnie pierwszoplanowo narzuca, co rozprasza wraz z sympatycznym lub niesympatycznym widokiem tego, który do nas przemawia, a także rzeczy czy wydarzeń, na przykład zbyt hałaśliwe dziecko, jakie obok lub przy tym mówiącym te wydarzenia się dzieją lub pojawiają, również przeszkadzających naszym osobistym zaangażowaniu. Bo to wszystko jest drugorzędne i luźno związane z przesłaniem kierowanym do nas przez to słowo. Czy coś z homilii, z kazania, z katechezy, z mowy drugiej osoby, nawet ze zwykłego dialogu z innym człowiekiem zabiorę w swoje życie? To zależy od mego wewnętrznego nastawienia na słuchanie, a nie od pobocznych spraw, jakie wówczas się pojawiły. Gdy szukam pouczenia od Boga, to potrafię zignorować wszelkie towarzyszące zakłócenia, a zwracam uwagę na rzeczywiste treści. I odwrotnie, gdy nie mam takiej wewnętrznej postawy, to wówczas wszystko mi będzie przeszkadzać i odciągać od Bożego przesłania. To obejmuje nie tylko przestrzeń świątyni, liturgicznego przepowiadania, ale także formacyjnych treści w czasie kateches, rozmów w parafialnej kancelarii. Podobnie będzie w spotkaniach w parafialnych grupach, jak też i w osobistych, codziennych rozmowach z drugimi osobami. Dlatego wołam: Chryste, w słuchaniu Ducha Świętego ucz nas zwracać uwagę na to, co jest istotne w słowie, jakie do nas dociera. Udziel mi odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Dodaj odwagi, abym szukał odpowiedzi na to, co mnie zadręcza. Wskazuj mi kierunek mojej poprawy. Powiedz mi, co z tego słowa konkretnie mam wziąć w moje życie, co się rzeczywiście liczy. Przecież sami wiemy z naszego doświadczenia, jak to jest. Gdy słuchamy Bożego Słowa na mszy świętej, nasze myśli są przy całkiem innych sprawach. I przedziwne treści przelatują przez moją głowę. Troski, stres, kłótnie, rzeczy do zrobienia, tematy nie do zapomnienia, lęki, praca, obowiązki. Jak więc widzimy? Uważne słuchanie to jest dla nas poważny wysiłek, gdyż wciąż narażamy się na to, że wszystko będzie nam przeszkadzać w tym, by nie zaprzepaścić decydującego słowa od Boga, które ma w sobie moc unieść nas dalej w życiu. Gdy Bóg mówi, to oczekuje, iż będziemy Go całym sercem słuchać. Wówczas nasze roztargnienia są znakiem lekceważenia i pychy, a uważność potwierdzenie miłości, szacunku i głębokiej czci wobec Boga. Jeżeli On kieruje do mnie swoje słowa, to wówczas owocnie jest dla mej osoby zostawić na ten czas swoje sprawy, bo inaczej może ono we mnie nie zadziałać. Księga Przysłów w 2 rozdziale wyraźnie mówi o błogosławieństwie związanym z uważnym słuchaniem Bożego Słowa, które niesie moc, sprawia życie i przynosi zbawienie tym, co je przyjmują. Tak się dzieje podczas każdej Eucharystii, więc całe nasze serce wkładajmy w to, co Bóg do nas mówi, szukając w Jego Słowie pomocy i odpowiedzi na nasze życiowe sprawy. Słowo Pana jest żywe i skuteczne, jak obosieczny miecz. To list do Hebrajczyków, 4 rozdział. Przenika nawet tam, gdzie my już po ludzku nie mamy nadziei, by coś osiągnąć. I ono sprawia, iż otrzymujemy to, czego potrzebujemy. Zechciejmy się w nie wsłuchać i przyjąć to, co Boże Słowo nam przynosi. Dlatego bądźmy otwarci, odważni na przyjęcie tego, co Bóg chce nam powiedzieć. I wreszcie na koniec 3 sprawa. Co czyni z usłyszaną prawdą, jaka dotarła do mnie w Bożym Słowie? Mamy świadomość tego, iż to Słowo dodaje mi odwagi do życia, czy też o nim zapominam w mej szarej codzienności i ze mną jest tak, jak dotychczas było. Jedynie Słowo przyjęte i zachowane w sercu, to, które wpuściło w nas swoje korzenie, przynosi owoc. Pan Jezus uświadamia nam w tym temacie kilka przeszkód, jakie mogą się pojawić i przed tym nas przestrzega. Oto przyjęliśmy Boże Słowo, ale szatan przychodzi i wydziera nam je z naszego serca, abyśmy nie uwierzyli i nie przynieśli owocu. Właśnie wówczas, gdy usłyszeliśmy coś istotnego dla naszego życia, szatan będzie się starał owo słowo uczynić dla nas nieskutecznym. Dlatego musimy być na taką ewentualność przygotowani i nie pozwolić na to. Jakimi metodami szatan to czyni? Oto typowe z nich. Właśnie usłyszałeś coś, co ciebie poruszyło. Widzisz drogę, jaką Bóg ci jasno przedkłada przed oczy, ale nagle przez głowę przelatują ci wątpliwości. Nie, u mnie to niemożliwe. Nie mogę się tego podjąć, bo ja jestem za stary, za słaby. Inni mi na to nie pozwolą. U tego albo tamtego, Boże, możesz tego oczekiwać, ale ode mnie, w mojej sytuacji, to niemożliwe. Te ciągłe twoje obiekcje to zręczna ucieczka od posłuszeństwa Bogu. Zamiast Mu zaufać i zawierzyć, zajmujesz się swymi wątpliwościami. Dlaczego to, co Bóg obiecuje w moim przypadku, nie może mieć miejsca? I zanim się spostrzeżesz, drogocenne słowo mające przynieść owoc już przepadło. Nie zwracając większej uwagi na nie, już żeśmy je odrzucili, a diabeł szybko je zabrał. Bardzo podobne do tego jest lękliwe niedowierzanie i strach przed rozczarowaniem, gdy chodzi o przyjęcie za prawdziwą obietnicy Bożej do mnie skierowanej. Modlisz się o coś, jesteś pewien, że Bóg ci to obiecał, ale wewnętrznie myślisz, może tym razem to jednak się uda. I już słowo Bożej obietnicy znowu przepadło, twoje wątpliwości je zniszczyły. Bo kto przy modlitwie wątpi, podobny jest do morskiej fali, rzucanej przez wiatr tu i tam i nic od Pana nie otrzyma, jak wspomina święty Jakub w swoim liście. Gdy my nie ufamy Bogu, że On dotrzymuje danego słowa, nawet wówczas, gdy nie wiemy, jak to się może zrealizować, to szatan zabiera ową Bożą obietnicę od nas, a wtedy dla nas ona nie ma żadnego owocu, bo my jej nie wierzymy. 3. sytuacją są nasze roztargnienia, bo często nie pamiętamy, jakie słowo żeśmy usłyszeli. Właśnie wtedy, gdy ono było dla mnie takie ważne, diabeł próbuje nas zająć wszystkimi możliwymi podsuwanymi nam myślami, tak iż to, co usłyszane, zaraz przepada. Gdy będziemy wrażliwi na te wspomniane sposoby działania złego ducha, to szybko sobie uświadomimy owe przeszkody w słuchaniu. Jeżeli się na to przygotujemy, to potrafimy temu przeciwdziałać, aby drogocenne dla nas słowa nie przepadły. Ale jak zatroszczyć się o to, by to słowo zapuściło w nas korzenie i nie zostało zagłuszone przez ciernie życia? Co robić, aby u nas tak się nie działo, by ono rzeczywiście przyniosło spodziewany owoc? To ma coś wspólnego z wytrwałością i zobowiązaniem. Nie wystarczy po prostu słowo usłyszeć i postanowić sobie, i później nad nim się zastanowię. To już w czasie mszy świętej, czy potem w sprawach życia musi u mnie nastąpić jakaś reakcja na to, co usłyszałem. Trzeba nam się zobowiązać do tego, jak słowo Boga, jakie żeśmy zrozumieli, chcemy zrealizować. Dopiero wówczas, gdy tak postanowimy, że słowo Pana chcemy rzeczywiście do swego życia przyjąć, może ono zapuścić w nas korzenie. Pojąłem, że konkretnym osobom muszę przebaczyć, czy je o wybaczenie poprosić. To zdecydowanie postanawiam. Zrobię to w tym tygodniu. Zrozumiałem, iż we wierze mogę wzrastać jedynie wtedy, gdy uczestniczę w każdej niedzielnej Eucharystii. To też tak czynię, mimo różnorakich wymówek, które mi się gdzieś pojawiają. Uświadomiłem sobie, iż deklaracja mojej wiary bez uczynków jest martwa. To angażuję się w konkretne działanie we wspólnocie parafii i realizuję podjęte zobowiązania. Możliwości jest dużo, tylko trzeba chcieć. Tym wszystkim ważne jest, aby za przyjętym przeze mnie słowem szła jakaś konkretna reakcja mego życia. Inaczej to zostaną jedynie pobożne życzenia i ciągłe wyrzuty sumienia, co mnie będą zadręczać. Może nawet trzeba sobie nam zapisać, do czego żeśmy się zobowiązali, bo gdy przejdzie za jakiś czas uniesienie serca, to podjęte zobowiązanie zostaje wciąż przed mymi oczyma. To pomoże mi stawać ciągle w Bożej obecności z moją decyzją i rozwijać zaufanie do Boga. I wtedy zobaczymy, jak słowo, jakie przyjęliśmy, rzeczywiście w nas owocuje. Małymi krokami będzie się spełniać Boża obietnica bez lęku, że się rozczarujemy. To jest przynoszenie z wytrwałością owocu, zawierzenie Bogu, nadzieja w Jego obietnicę. A radość z tego wszystkiego, iż osiągniemy cel, będzie nam dodawać siły także przez dłuższy czas, by zdążać do tego, co Bóg nam proponuje. Wtedy nawet, gdy efekty po ludzku są mizerne, nie poddamy się. Dlatego pozwól Bogu na to, by On Tobą się posłużył i dokonał tego w taki sposób, jak On Ciebie potrzebuje. Słuchaj uważnie Bożego Słowa i natchnień Ducha Świętego na Eucharystii i w osobistej lekturze Pisma Świętego, a zobaczysz Twój wzrost w Bożej łasce i przyniesiesz oczekiwany owoc, bo masz uszy do słuchania. Boży Duchu, zaskocz mnie swoimi propozycjami dla mnie. Bądź, powiedzmy, na mnie otwarty w hojności swojej łaski, a ja pragnę przyjąć Boże Słowo i nim żyć. Amen.